W liturgii Kościoła katolickiego trzecia niedziela Adwentu nazywana jest niedzielą Gaudete, co po łacinie oznacza radujcie się. Powodem nazwania tej niedzieli w taki sposób są słowa, które słyszeliśmy w drugim czytaniu z listu do Filipian świętego Pawła Apostoła. Radujcie się zawsze w Pana. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko. Siostry i bracia, apostoł dwukrotnie podkreślając, że mamy się radować, wprost nakazuje nam radość. Radość jest nie tylko jakimś zaleceniem, jakimś wskazaniem, ale wręcz wymogiem życia chrześcijańskiego. Naszą wiarę mamy przeżywać z radością. Nie chodzi więc tylko o samą wesołość. Wesołość można wzbudzić na przykład opowiadaniem żartów, można wesołość wzbudzić jakimś śmiesznym zachowaniem albo alkoholem. Niektórzy, jak to się mówi, dostają kociego rozumu po alkoholu, inni stają się agresywni. Można wesołość wywołać narkotykami. Natomiast radość jest czymś innym, czymś głębszym. Może być tak, że człowiek jest wesoły, okazuje wesołość, ale tak naprawdę nie ma w nim radości. Bywa, że ktoś bardzo smutny, ponury, udaje, że jest wesoły, udaje, że jest w nim radość, okazuje wesołość, ale tak naprawdę w samotności płacze. O ile wesołość jest stanem naturalnym, stanem fizjologicznym, to radość ma zupełnie inny, głębszy wymiar. Tenże sam święty Paweł, apostoł, który wzywa do radości, w liście do Galatów mówi o owocach Ducha Świętego. I co ciekawe, wśród kilkunastu owoców Ducha Świętego na drugim miejscu po miłości wymienia radość. Radość jest owocem Ducha Świętego, owocem współpracy z Duchem Świętym. To właśnie radość ma znamionować nasze życie chrześcijańskie. Czym zatem jest radość? Radość jest wyrazem harmonii wewnętrznej, wewnętrznego pokoju, ładu, jaki człowiek nosi w sobie. Tej harmonii z Bogiem, z samym sobą, z drugim człowiekiem, z Bożym stworzeniem. Na przykład doświadczamy takiej radości, choć może nie zawsze ona się wyraża w takich formach wesołości. Na przykład, kiedy odchodzimy od kratek konfesjonału, odczuwamy radość, harmonię, pokój wewnętrzny. Gdy szczerze, dobrze się pomodlimy, czujemy radość, choć wcale nie mamy ochoty się śmiać czy żartować. Ale jest w nas radość. Jest to poczucie jakiegoś spełnienia, jakiegoś domknięcia. Podobnie jest, gdy przyjmujemy Komunię Świętą. Doznajemy radości. Święty Paweł wzywa nas dziś do radości z powodu przyjścia Pana. Pan jest blisko. Rzeczywiście już za kilka dni będziemy przeżywać tajemnicę Bożego Narodzenia. Przyczynę naszej radości. W całym naszym życiu chrześcijańskim, o którym w czasie naszych rekolekcji mówiliśmy, że jest takim adwentem, mamy zasadniczy powód do radości. Jest nim nasz cel, do którego zdążamy, czyli życie wieczne w zjednoczeniu z Bogiem, inaczej mówiąc niebo. To właśnie z powodu nieba doznajemy radości i nasze chrześcijaństwo, naszą wiarę mamy, zgodnie z zaleceniem apostoła, przeżywać w duchu radości. Czym jest wobec tego niebo? Chcemy uczynić to przedmiotem naszej ostatniej refleksji. Na temat nieba mamy dużo dużo różnych stereotypów, fałszywych wyobrażeń. Problem chyba jest także w tym, że słowo niebo nie robi już na nas wrażenia. Za bardzo oswoiliśmy się. Słyszymy o niebie na każdym kroku. Niebo raczej kojarzy nam się z firmamentem nad głową, na którym mamy gwiazdy albo chmurki i słońce. I czasem skłonni jesteśmy sądzić, że to niebo, które jest naszym przeznaczeniem, naszym celem, jest właśnie gdzieś tam, w górze, gdzieś w kosmosie, może między Księżycem a Słońcem. Nie. Niebo to nie kwestia miejsca. Tak jak mówiliśmy o czyśćcu, tak samo niebo nie jest miejscem. To stan. Stan harmonii z Bogiem. Stan zjednoczenia z Bogiem. Niebo to stan zanurzenia się w Bożą miłość, w Boga samego, który jest źródłem wszelkiego życia. I właśnie pytanie, czy my pragniemy takiego nieba, takiego spełnienia. Cytowany wielokrotnie przeze mnie Johannes Scheffler, mistyk, poeta i lekarz żyjący we Wrocławiu na początku XVII wieku, w jednej z mądrościowych sentencji w tłumaczeniu Adama Mickiewicza powiada: jedna jest rzecz na świecie godna ludzkiej pieczy. Ludzie o wszystkim myślą, prócz tej jednej rzeczy. To smutna prawda, że ludzie troszczą się o wiele spraw słusznych, potrzebnych, ale gubią w tym wszystkim to, co najważniejsze. To, co jest celem, sensem ludzkiego życia. I źle by było, gdybyśmy bardziej byli zatroskani o to, co przemija, o rzeczy doczesne, aniżeli o cel ostateczny, jakim jest niebo. Jak powiedziałem, niebo to zjednoczenie z Bogiem. To wspólnota z Bogiem, z Maryją, ze świętymi, z aniołami. To pełnia życia, to pełnia miłości, pełnia szczęścia, to spełnienie się człowieka. Zarzucano chrześcijaństwu i stale ten motyw powraca, że Kościół, ucząc o niebie, odrywa tak naprawdę ludzi od życia, od ziemi. Feuerbach to taki materialistyczny filozof, na bazie którego wyrosła cała filozofia komunizmu, głosił, że religia w ogóle, a już zwłaszcza nauczanie Kościoła katolickiego, to takie opium dla ludu, jak mówił. Czyli taki narkotyk, który uśmierza doczesne problemy, odrywa ludzi od rzeczywistości i każe im myśleć o czymś abstrakcyjnym, o czymś takim dalekim, odległym, czyli przenosi ich w sferę iluzji. I czasem może nam się wydawać, że tak jest, że święci, czyli ci, którzy dążą do nieba, że to są ludzie oderwani od rzeczywistości. Oni się nie znają na życiu. Mamy takie wyobrażenie o świętości, że święci to żyją sobie gdzieś tam w tych klasztorach. Świętość to jest dla biskupów, dla księży, dla zakonnic, ale dla nas, ludzi mających rodziny, dzieci, mężów, żony i tysiące innych problemów, dla nas świętość, księży. Ja wystarczy, że będę dobrym człowiekiem. Wystarczy, że będę dobrym chrześcijaninem. Masz rację. Bądź dobrym chrześcijaninem. Bądź dobrym człowiekiem. Na tym polega twoja świętość. I to nie jest moja mądrość. Tak uczy święty Jan Paweł II. W roku 2000, z racji jubileuszu roku 2000, ojciec święty Jan Paweł II wydał list apostolski pod tytułem Novo Millennio in Unite, w którym pisze, że świętość to najważniejsze zadanie Kościoła w trzecim tysiącleciu. Prowadzenie ludzi do świętości to najważniejsze zadanie Kościoła w trzecim tysiącleciu. I żeby nie było wątpliwości, żeby nikt nie mógł się wytłumaczyć, że jego to nie obowiązuje, Jan Paweł II wyjaśnia, czym jest świętość, czyli to dążenie do nieba właśnie. Otóż Jan Paweł II pisze, świętość to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Powtórzmy, świętość to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. W świętości nie chodzi o to, abyśmy dokonywali jakichś niezwykłych rzeczy. Wcale nie chodzi o to w świętości, abyśmy nie wychodzili z kościoła, nie wstawali z kolan. Byłoby to coś nienaturalnego, coś dziwacznego, może nawet byłoby to w pewnych sytuacjach grzeszne. Miarą świętości jest miłość Boga i bliźniego. To jest ta wysoka miara, którą przykładamy do zwyczajności, do naszej codzienności, do tych spraw, do których zostaliśmy powołani, w których zostaliśmy postawieni, które są naszym codziennym życiem. Dążyć do nieba, czyli stawać się świętym, polega na tym, że jeżeli jesteś żoną i matką, to spełniaj swoje obowiązki najlepiej, jak potrafisz. Nie dlatego, że musisz, bo tak wypada, ale dlatego, że kochasz. Kochasz męża, kochasz dzieci, kochasz Boga. Jeżeli jesteś mężem, ojcem, ciężko pracujesz na utrzymanie rodziny, to jest twoja droga świętości. Jeżeli czynisz to dlatego, że kochasz, taka jest prosta droga do nieba, do tej rzeczywistości, do której zostaliśmy powołani. Kochani, mamy liczne przykłady w historii duchowości pokazujące, że święci, wbrew temu, co czasem nam się wydaje, o czym mamy niekiedy fałszywe wyobrażenia, to byli ludzie twardo stąpający po ziemi. Ewangelia nie wywraca życia do góry, przeciwnie, każe nam iść prostą drogą. Każe nam iść przez tę ziemię do nieba, do wieczności. Na przykład święty Benedykt z Nursi, zmarły w 547 roku. Myślę, że każdy słyszał o świętym Benedykcie, patronie Europy. To mnich, który założył klasztor i swój zakon na górze Monte Cassino, tak bliskiej naszej polskiej tradycji, polskiej historii. Ten mnich, który celowo budował klasztory na górach, aby niejako tym bardziej być bliżej nieba według ludzkich wyobrażeń, nie zamykał się tylko w modlitwie. Wprawdzie uczył, że życie chrześcijańskie to jest szkoła służby pańskiej, że człowiek żyjąc po chrześcijańsku służy Bogu. Ale jednocześnie ten mnich był zatroskany o to, aby dla kultury europejskiej ocalić, zachować całą spuściznę pogańskiej literatury. Dzieła Arystotelesa i innych. Jeżeli one przetrwały pomimo wędrówek ludów i różnych kataklizmów, jakie przetaczały się w historii przez Europę, to dzięki świętemu Benedyktowi i jego synom duchowym, benedyktynom. To jest chodzenie po ziemi. Weźmy inny przykład. Święty Bernard z Clairvaux, jego duchowy syn, żyjący 600 lat później, Cysters, zmarły w 1153 roku, nazywany niekoronowanym władcą Europy w XII wieku. Mnich, wielki czciciel Matki Bożej, między innymi pod niego, jego autorstwu przypisuje się znaną modlitwę Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo. Ten mnich przyczynił się do pojednania skróconych władców europejskich. To on organizował jedną z krucjat, jedną z wypraw krzyżowych dla obrony świętych miejsc. Człowiek, który żył realiami swoich czasów. Sięgnijmy po bliższe nam przykłady, jak chociażby święta Jadwiga, królowa. Mimo, że sprawowała realną władzę, to jednak dążyła do świętości. Każdy dzień zaczynała mszą świętą i żarliwą modlitwą przed czarnym krucyfiksem w wawelskiej katedrze. Podobnie święty królewicz Kazimierz, który rozkochany w Matce Bożej, jednak sprawował rządy troszcząc się przede wszystkim o najbiedniejszych, pokrzywdzonych i o ład w państwie. Czy sięgnijmy jeszcze po przykład świętego Jana Pawła II, tego, który, jak wspomniałem, przypominał nam o naszym podstawowym powołaniu do świętości. A mimo to papież Jan Paweł II, zwierzchnik Kościoła, był zatroskany o sprawy społeczne, polityczne. Znawcy problemu mogą dać wiele przykładów, jak Jan Paweł II wpłynął na uregulowanie konfliktowych spraw, czy to w Zatoce Perskiej, czy na Pacyfiku. Nie mówiąc już o tym, że wydał encyklikę o pracy, upominając się o godność ludzkiej pracy, encyklikę o sprawach społecznych, o partiach politycznych, o samorządach, o ekonomii. Człowiek, który dąży do świętości, twardo stąpa po ziemi, bo tylko przez tę ziemię prowadzi droga do nieba, do wieczności. Siostry i bracia, niebo, które jest naszym przeznaczeniem, nie zaczyna się dopiero gdzieś tam po śmierci. Ono się zaczyna już tutaj. Wspomniany przeze mnie Johannes Scheffler, anioł Ślązak, w kolejnej sentencji powiada, że do nieba daleko nie jeden narzeka. Bóg jest bliżej niżeli serce od człowieka. Niebo jest na wyciągnięcie ręki. Jeżeli niebo, tak jak powiedzieliśmy, to komunia miłości, to wspólnota miłości z Bogiem, z Maryją, ze świętymi, z aniołami, z tymi, którzy poprzedzili nas do wieczności, to każde doświadczenie wspólnoty miłości tu na ziemi jest przedsmakiem nieba. Mamy nawet w języku taką tradycję, taką intuicję nieba. Kiedy jest nam dobrze, jesteśmy otoczeni miłością, dobrymi ludźmi, życzliwością, pięknem, dobrem, mówimy, jest mi dobrze jak w niebie. Coś z tego jest. O kimś, kto jest dobry, uczynny, mąż do żony mówi, jesteś moim aniołem. I coś z tego jest. A nie tylko jakimś przedsmakiem, ale rzeczywiście antycypacją nieba jest Eucharystia. Święci w niebie, zbawieni w niebie, do których my mamy nadzieję dołączyć, to istoty przeniknięte Bogiem, prześwietlone Bogiem. I to się dokonuje w Eucharystii. Tylko my czasem nie zdajemy sobie z tego do końca sprawy. Pan Jezus został pod postacią chleba. Spożywamy Jego ciało jako chleb, jako pokarm. Ten pokarm trawiony wnika w nasze ciało. Nasze ciało jest zbudowane z tego, co jemy. Jesteśmy tym, co jemy. Jeśli jemy byle co, no to też i kondycja naszego ciała jest wątpliwa. Jeżeli więc spożywamy ciało Chrystusa, to ono wnika w nasze ciało, w każdą komórkę. Przemienia nas wewnętrznie. Jesteśmy przemienieni Chrystusem. Z tym, że ten stan jest przejściowy, utracalny i tym się różni Eucharystia od nieba. W niebie ten stan będzie wieczny, nieutracalny. Kochani, to jest źródło naszej radości, niebo. W niebie ta radość będzie pełna, radość niewyobrażalna, szczęście niewyobrażalne. Bo płynące z samego źródła życia, jakim jest Bóg, który jest miłością. Za zmarłych modlimy się starożytną formułą wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Czyli prosimy o wieczny odpoczynek dla zmarłych, o niebo. I na tej podstawie możemy przypuszczać, że niebo to jest taki właśnie wieczny urlop. Taka niebiańska plaża, na której się wylegujemy po trudach życia i zaznajemy świętego spokoju, bezczynności. I niektórzy tak sobie wyobrażają niebo, ale to jest fałszywy obraz. Jak powiedziałem, w centrum nieba jest Bóg, który jest miłością. A miłość jest stwórcza. Miłość jest dynamiczna. Miłość jest kreatywna. To, że żyjemy, to dlatego, że nasi rodzice się kochali. Istniejemy dzięki płodnej, twórczej miłości. Miłość jest życiodajna. Najpiękniejsze dzieła, które ubogacają nas, które stanowią naszą kulturę, dzieła muzyczne, poetyckie, malarskie i wiele, wiele innych, zrodziły się nie z czego innego, jak z miłości. Zakochani pisali poezję, którą my się zachwycamy, którą się ubogacamy. Więc jeżeli niebo jest miłością, to tam jest żywioł, tam jest dynamizm, tam jest twórczość, tam jest rozwój, żadna stagnacja. Tam dopiero się spełniają ci, którzy są w niebie. My tutaj niestety żyjemy w ciele. Jesteśmy ograniczeni naszą cielesnością, czasem, przestrzenią. Pewnie teraz, kiedy trochę spadło śniegu i lekki mróz, pewnie niektórzy chcieliby się znaleźć gdzieś tam w ciepłych krajach. Niestety, nie możemy się tak po prostu przenieść. Jest to możliwe, ale nie takie proste. W niebie nie będzie takich ograniczeń cielesnych, czasowych, przestrzennych. Chcielibyśmy się uczyć, chcielibyśmy się rozwijać, ale nie pozwala nam na to brak czasu, nie pozwala nam kondycja naszego ciała i tak dalej. W niebie nasze ciało, z którym się zjednoczymy, będzie przemienione, będzie zmartwychwstałe, nie będzie podlegać ograniczeniom fizycznym tak jak teraz. Będzie niecierpiętliwe, nie będzie już podlegać starzeniu się i umieraniu. Wszystko będzie inne. Nie potrafimy sobie do końca tego wyobrazić, bo żyjemy w realiach czasu i przestrzeni. Trudno jest myśleć w innych kategoriach, niż zostaliśmy w nich uformowani. Ale uwierzmy słowom Chrystusa, który powiedział, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Jednak wnioski, jakie nasuwają się z nauki Kościoła i Pisma Świętego, są takie właśnie, że w niebie spełnimy się w naszym chrześcijańskim powołaniu. Jeżeli ktoś w tym życiu znajdował szczęście w małżeństwie, w miłości do żony, do męża, do dzieci, w rodzicielstwie, jeżeli ktoś znajdował szczęście w uprawianiu jakiejś godziwej, dobrej, pięknej pasji, to wszystko znajdzie swoje potwierdzenie w niebie. Bóg nie jest zazdrosny o nasze szczęście, o to, co nas cieszy, co nas buduje, co nas rozwija. Przeciwnie. W niebie będzie nieograniczona możliwość dalszego rozwoju tego wszystkiego, cośmy osiągnęli w ziemskim życiu. Dlatego trochę smutne jest to, że wielu ludzi w miarę upływu lat wyhamowuje swój rozwój. Czasem odnosi się wrażenie, że ludzie starsi, doznający już różnych cierpień, ograniczeń, po prostu tylko czekają na śmierć. Skapitulowali w swoim rozwoju. Nie. Przeciwnie. Zawodnik, który biegnie przed metą, przyspiesza, a nie zwalnia. Dlaczego mielibyśmy zwalniać w miarę upływu lat życia? Jakie to jest piękne, gdy spotykamy ludzi starszych, którzy ciągle są ciekawi świata, jak dzieci. Ciągle się uczą, uczą się nowych języków. Ktoś powie, po co ci? Masz 80 lat, po co się uczyć języka? Gdzie ty pojedziesz? A dlaczego miałby nie pojechać za granicę, jeżeli go na to stać, rzecz jasna? Dlaczego nie czytać książek, nie interesować się, rozwijać się? Im bardziej człowiek jest bogaty, intelektualnie, duchowo, psychicznie, tym więcej będzie mógł zaczerpnąć z tego bogactwa nieba. To jest tak, jeżeli mam, powiedzmy, jakiś skarb, wyobraźmy sobie wielkie naczynie pełne złotych monet i mogę zaczerpnąć tych monet tylko jakimś małym takim czerpakiem. Wezmę ich tylko kilka, ale jeżeli mam duży czerpak, to zaczerpnę więcej. Więcej skorzystam. Jeżeli więc jestem bogatszy wewnętrznie, psychicznie, tu, za życia, przygotowany i bogaty duchowo, tym więcej zaczerpnę szczęścia w niebie. Tym więcej będę miał powodów cieszyć się i radować tym, co nie będzie miało żadnych ograniczeń po drugiej stronie życia. Siostry i bracia, dużo by można mówić o tej tajemniczej, ale pięknej i realnej rzeczywistości, jaką jest niebo. Ja nie opowiadam bajek. Nie potrafię zresztą tych bajek dobrze opowiadać. Ja mówię to, czego uczy Chrystus, czego uczy Pismo Święte, czego uczy Kościół, co jest jakimś pragnieniem i intuicją naszego serca. Uwierzmy, że